Pozostańmy na chwilę jeszcze przy pierwszym przykazaniu Bożym. W katechizmie Kościoła katolickiego w punkcie 2096 czytamy: adoracja Boga jest pierwszym aktem cnoty religijności. Adorować Boga oznacza uznać Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną i miłosierną miłość. Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Tak mówi Pan Jezus w Ewangelii Świętego Łukasza w rozdziale 4, werset 8, powołując się na Księgę Powtórzonego Prawa, rozdział 6, werset 13. W punkcie 2097 czytamy: adorować Boga oznacza z szacunkiem i całkowitą uległością uznać nicość stworzenia, które istnieje jedynie dzięki Bogu. Adorować Boga oznacza wychwalać Go, wielbić i uniżać samego siebie, podobnie jak Maria w Magnifikat, wyznając z wdzięcznością, że On uczynił wielkie rzeczy i że święte jest Jego imię. Adoracja jedynego Boga wyzwala człowieka z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu i bałwochwalstwa świata. Przypomnienie tej nauki Kościoła i Pisma Świętego jest ważne, ponieważ bardzo często, idąc na mszę świętą czy w modlitwie osobistej, nieustannie powtarzamy w kółko nasze problemy przed Panem Bogiem. Natomiast czynimy jednocześnie wtedy z Pana Boga kogoś w rodzaju naszego sługi, który ma nam uczynić to, co my chcemy, zapominając, że my jesteśmy stworzeniem. Nie możemy mieć tylko życzeń wobec Pana Boga, a On nie może być naszym sługą. Natomiast my, ludzie, którzy jesteśmy stworzeniami, winniśmy adorować, czyli uwielbiać naszego Stwórcę, dziękować Mu za to, że mamy duszę nieśmiertelną, że mamy ciało, że otrzymujemy od Niego niezliczone dobrodziejstwa każdego dnia i że Bóg powołuje nas do świętości, doskonałości życia, ale także, że obiecuje nam szczęśliwą wieczność w przyjaźni z Nim bez końca. O tym trzeba nieustannie pamiętać. Dlatego też pierwszym zadaniem naszej modlitwy jest uczczenie Pana Boga. Zawsze uczczenie, uwielbienie, oddanie czci Panu Bogu, poświęcenie Mu chwili czasu po to, żeby zastanowić się nad faktem istnienia Pana Boga, Jego dobrodziejstwem, jest podstawową sprawą naszej modlitwy. Czyli celem naszej modlitwy nie jest jakaś samorealizacja nas, nie jest samo zbawienie się, a Pan Bóg ma tylko delikatnie pomóc, tylko modlitwa jest uciekaniem się, zwróceniem uwagi na Boga żywego, prawdziwego, który jest żywy i działa w Kościele Świętym Katolickim i jest szukaniem najpierw czci dla samego Boga, szukaniem chwały dla samego Pana Boga, uszanowaniem, uczczeniem osoby Boga. Dopiero wtedy możemy mówić, że modlitwa jest spotkaniem z Panem Bogiem, ale też, że będzie ona przez to również bardziej owocna, bo Bóg cieszy się, kiedy Jego stworzenie Go adoruje. Drodzy, pozostając dalej przy pierwszym przykazaniu, wiedząc, że pozytywne zachowanie tego przykazania oznacza szukanie zawsze większej miłości, czci dla Pana Boga i szukanie Jego woli, chcemy jeszcze na chwilę zatrzymać się przy tekstach biblijnych i cytatach katechizmu Kościoła katolickiego, które mówią o zagrożeniach duchowych poprzez wróżby, magię i zabobony. Posłuchajmy niektórych wybranych fragmentów Pisma Świętego, jest ich kilkadziesiąt. Ja tylko zwrócę uwagę na niektóre. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 18, mówi nam tak: nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadził cię przez ogień swego syna lub matkę, córkę, uprawiał gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan Bóg Twój sprzed Twego oblicza. Dochowasz pełnej wierności Panu Bogu swemu. Księga Kapłańska, rozdział 19. Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa, nie będziecie uprawiać czarów, nie będziecie się tatuować, Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan Bóg wasz. Księga Kapłańska, rozdział 20. Także przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu. Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, ja, Pan Bóg wasz. Będziecie strzec ustaw moich i wykonywać je. Ja jestem Pan, który was uświęca. Mądrość Syracha, rozdział 34. Mąż głupi miewa czcze i zwodnicze nadzieje, a marzenia senne uskrzydlają bezrozumnych. Podobny do chwytającego cień i goniącego wiatr jest ten, kto się opiera na marzeniach sennych. Marzenia senne podobne są do obrazów w zwierciadle, naprzeciw odbicie oblicza. Co można oczyścić rzeczą nieczystą? Z kłamstwa jakaż może wyjść prawda? Wróżbiarstwo, przepowiednie, zlot ptaków i marzenia senne są bez wartości jak urojenia, które tworzy serce rodzącej. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 10. Dlatego też, najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa. Lecz po cóż to mówię? Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś? Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. List do Galatów, rozdział 5. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czar, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. List do Rzymian, rozdział 1. Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdziwe pęta. To bowiem co u Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty, wiekuista jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła, także nie mogą się wymówić od winy, ponieważ choć Boga poznali, nie oddali mu czci jako Bogu, ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bez czyszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli Jemu zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Katechizm Kościoła Katolickiego, punkt 2111, o zabobonach. Zabobon jest wypaczeniem postawy religijnej oraz praktyk, jakie ona nakłada. Może on także dotyczyć kultu, który oddajemy prawdziwemu Bogu, na przykład gdy przypisuje się jakieś magiczne znaczenie pewnym praktykom, nawet uprawnionym lub koniecznym. Popaść w zabobon oznacza wiązać skuteczność modlitw lub znaków sakramentalnych jedynie z ich wymiarem materialnym, z pominięciem dyspozycji wewnętrznych, jakie one wymagają. Bałwochwalstwo. Punkt 2112 Katechizm Kościoła Katolickiego. Pierwsze przykazanie dekalogu potępia politeizm, czyli wielobóstwo. Domaga się od człowieka, by nie wierzył w innych bogów poza Bogiem i nie oddawał czci innym bóstwom poza jedynym Bogiem. Pismo Święte nieustannie przypomina o odrzuceniu bożków ze srebra i złota uczynionych rękami ludzkimi, które mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą. Te czcze bożki czynią człowieka pustym. Do nich są podobni ci, którzy je robią i każdy, kto im ufa. To psalm 115, werset 4 i następne. Bóg natomiast jest Bogiem żywym. Punkt 2113. Bałwochwalstwo nie dotyczy tylko fałszywych kultów pogańskich. Pozostaje stałą pokusą wiary. Polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem. Ma ono miejsce wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez względu na to, czy chodzi o innych bogów, czy o demony. Na przykład satanizm. O władzę, przyjemność, rasę, przodków, państwo, pieniądze itd. Nie możecie służyć Bogu i mamonie, mówi Jezus w Ewangelii Mateusza, rozdział 6, werset 24. Wielu męczenników poniosła śmierć za to, że nie oddawało czci bestii, odmawiając nawet oddawania kultu. Bałwochwalstwo odrzuca jedynie panowanie Boga, jest nie do pogodzenia z boską komunią. Wróżbiarstwo i magia. Punkt 2116. Katechizm Kościoła Katolickiego. Należy odrzucić wszelkie formy wróżbiarstwa, odwoływanie się do szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość, korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnienie przepowiedni, wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne z czcią i szacunkiem połączonym z miłującą bojaźnią, które należą się jedynie Bogu. Punkty 2117. Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągnąć nadnaturalną władzę nad bliźnim, nawet w celu zapewnienia mu zdrowia, są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Bezbożność. Punkt 2118. Pierwsze przykazanie Boże potępia grzechy bezbożności, do których należą przede wszystkim kuszenie Boga w słowach i czynach, świętokradztwo i symonia. Punkt 2125. Ateizm. Ateizm, odrzucając lub negując istnienie Boga, jest grzechem przeciwko cnocie religijności. Odpowiedzialność za to przewinienie może znacznie zmniejszyć intencja i okoliczności. W powstawaniu i rozpowszechnianiu się ateizmu niemały udział mogą mieć wierzący, o ile skutkiem zaniedbań w wychowaniu religijnym albo fałszywego przedstawienia nauki wiary, albo też braków w ich własnym życiu religijnym, moralnym i społecznym, powiedzieć o nich trzeba, że raczej przesłaniają, aniżeli pokazują prawdziwe oblicze Boga i religii. Punkt 2123. Ateizm. Wielu współczesnych nam ludzi nie dostrzega wewnętrznej i żywotnej łączności z Bogiem albo ją wyraźnie odrzuca, tak że ateizm należy zaliczyć do najpoważniejszych spraw doby obecnej. To wypowiedź Soboru Watykańskiego II w Konstytucji Gaudium et Spes, punkt 19. I jeszcze na koniec agnostycyzm. W punkcie 2127 czytamy: agnostycyzm przybiera wiele postaci. W niektórych przypadkach agnostyk nie neguje Boga. Postuluje natomiast istnienie bytu transcendentnego, który nie może objawić się i o którym nikt nie potrafi nic powiedzieć. W innych przypadkach agnostyk nie wypowiada się na temat istnienia Boga, twierdząc, że jest ono niemożliwe do udowodnienia, a nawet potwierdzenia czy zanegowania. Mówiąc takim językiem codziennym, agnostyk to ten, który ma tak zwany swój punkt widzenia na temat Pana Boga i nie przyjmuje objawienia Pisma Świętego o Bogu w Trójcy Świętej jedynym. Agnostycyzm jest często ucieczką przed ostatecznymi pytaniami egzystencjalnymi oraz lenistwem sumienia moralnego. Agnostycyzm najczęściej jest równoznaczny z ateizmem praktycznym, o tym mówi punkt 2128, czyli jest to pewien konformizm z życiem, szukanie pewnej wygodnej postawy religijnej, która nie przyjmuje odpowiedzialności za osobistą relację człowieka do Boga, do Stwórcy, nie zawsze nawet uznaje w Bogu swego Stwórcę. Jest to bardzo subiektywne, indywidualne spojrzenie na sprawę zbawienia. Często też nie przyjmuje się wtedy odpowiedzialności za własne życie, za moralność, za prawa moralne, religijne, za zbawienie. Na tym polega agnostycyzm. Jest to pewna specyficzna idea, podejście do spraw związanych z religią, kultem i zbawieniem, a także z pewną wizją w konsekwencji Kościoła.